co jest najlepsze w chrupiącej bagietce z szynką, soczystych frankfurterkach i jajecznicy ze świeżymi pomidorkami?
Najlepsza jest w nich przepyszna kawa
za 5 zł! Teraz na stacjach Orlen do wybranych opcji śniadaniowych gorący napój za 5 zł z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Promocja dotyczy napojów 210 ml, obowiązuje do 11.30 przez cały wrzesień i nie łączy się z innymi promocjami. Lista produktów i stacji oraz regulamin na witaj.pl/śniadania. Orlen. Witaj. Epickie śniadania.
Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskiej Stronnictwa Ludowej. Dzień dobry, panie marszałku.
Proszę nie przesadzać, normalny człowiek.
Nie, no ważne dlatego, że ważne rzeczy się dzieją w Sejmie. Właściwie sądny dzień dla koalicji rządzącej. Koalicja przegrała 2 głosowania. Jedno trochę za sprawą PSL-u, czyli mówię o religii, a drugie za sprawą marszałka Hołowni, czyli o projekcie CPK. Czy to początek końca koalicji?
Jeśli chodzi o religię, to absolutnie, panie redaktorze, nie należy tego rozpatrywać w kategorii przegranej, tylko po prostu my zachowaliśmy się zgodnie z naszymi wartościami i o tym także pan premier wiedział. Zresztą w swoim komentarzu do całej tej sytuacji odniósł się zupełnie inaczej niż
no, delikatniejszy, rzeczywiście. Tak, ale lewica dlatego, była zła od razu.
Panie redaktorze, dlatego, że to dotyczyło projektu obywatelskiego o wprowadzeniu obowiązkowej religii w ilości 2 lekcje. My chcieliśmy nad tym projektem pracować z jednego powodu, że mamy przepracowane, przebadane te sprawy i wiemy, jakie rozwiązanie mogłoby zadowolić zarówno wspólnoty samorządowe, Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim rodziców i uczniów. Otóż my proponować będziemy podczas kolejnego czytania to, aby religia była obowiązkowa w wymiarze 1 godziny.
Dzisiaj a jeśli chodzi... w takim państwie jak Polska, które się laicyzuje, po co takie rzeczy?
Dlatego, że potrzeba też pewien katalog wartości w szkole realizować. Jeżeli to ma być religia, to niech będzie religia, jak tak zdecydują rodzice w tym drugim wymiarze, czyli drugiej godziny. A jeżeli to ma być etyka lub religioznawstwo, to niech to będzie. Panie redaktorze, dobrze, ja jestem zwolennikiem decentralizacji i jak najwięcej decyzji na dole, naprawdę nie możemy scentralizować naszego państwa w takich dziedzinach, jak chociażby ile lekcji religii ma być w szkole w gminie Radziejowice bliskiej pana sercu.
Czy tak, rzeczywiście tak jest? Czy procent, o których zaraz jeszcze też powiemy. Donald Tusk wczoraj był naprawdę wściekły, czy tylko udawał?
Myślę, że no, dobrego humoru nie miał, no bo istotnie w dwóch przypadkach sprawa głosowań może zastanawiać. Z tym, że też bym tego nie demonizował, dlatego że nie były to ani projekty rządowe i w związku z tym ta zapowiedź, że i ministrowie, i kluby parlamentarne mają taki swoisty obowiązek głosować za projektami rządowymi, w tym wypadku nie ma odniesienia.
No dobrze, ale Tusk mówi tak, nie akceptuję takiego głosowania posłów. Jest mi przykro, że marszałek i tak duża, marszałek Hołownia, nie pan, tak duża grupa posłów z ugrupowania stanęła w tej kwestii po stronie prezydenta Nawrockiego, to bardzo źle wróży na przyszłość. Będę czekał wyjaśnień.
Panie redaktorze, dobrze wiemy, że ten projekt, który pan prezydent Nawrocki podpisywał, to było jak by takie zobowiązanie wyborcze jeszcze z kampanii i nie jest tak, jak opowiada pan prezydent Nawrocki, że no, wypełniłem sobie zobowiązanie, bo jest projekt prezydencki o CPK.
Ale rzeczywiście
projekt
szedł
prezydencki
takim...
o CPK będzie dopiero wtedy, kiedy przejdzie proces legislacyjny i uzyska podpis prezydenta. Tutaj okazuje się, że dzięki łaskawości marszałka Hołowni i kilkunastu posłów Polski 2050, ten projekt nie wiadomo po co będzie procedowany w Komisji Infrastruktury, bo przecież dobrze wiemy, że CPK jest realizowane. Pieniądze na to są także w tym budżecie.
Dobrze, ale politycznie, po co oni to robią w takim razie? Chcą rozsadzić koalicję?
Nie jestem w stanie zrozumieć ani tego głosowania kolegów z Polski 2050, ani później ich tłumaczenia, że no po to jest Komisja Infrastruktury, żeby ten projekt poprawiała. No po co mamy poprawiać projekt czegoś, co już jest realizowane przez rząd? To rząd jest od realizowania inwestycji, a nie prezydent. Prezydent, jeżeli by chciał poważnie podejść do tej sprawy, to by zadzwonił do premiera Tuska, czy do ministra Klimczaka, czy ewentualnie pana Laska i powiedział: panowie, mam pomysł na to, co dzisiaj realizujecie. Zrepolonizowaliście CPK, bardzo się cieszę, ale chcę, żeby jeszcze było to, to i to. Nie ma takiej rozmowy, więc była to zagrywka polityczna i moim zdaniem koledzy z Polski 2050 wpadli w tę pułapkę niepotrzebnie.
No to co robią? To jest początek końca koalicji? Jakie
nie,
będą konsekwencje?
Ja wiem, panie redaktorze, że jest sobota rano i fajnie by później na pasku gdzieś leciało, że ja zapowiedziałem koniec koalicji. Absolutnie ani tego tego nie widzę, ani tego nie czuję, ani tego nie ma. No, nie, tak jak powiedziałem, nie siedzę w głowach polityków Polski 2050, nie rozumiem ani tego głosowania, ani tłumaczenia. No mówię najdelikatniej, jak potrafię.
A może Hołownia idzie na zwarcie? Może wszystko będzie w listopadzie na tacy podane? Wie pan, o czym mówię, tak o tym zrzeczeniu się fotela marszałka i przekazaniu go marszałkowi Czarzastemu. Jak pan myśli, czy cała Polska 2050 zagłosuje za odwołaniem Hołowni wtedy?
Myślałem, że pan zapyta, czy cała Polska wstrzyma oddech, jak będzie zmiana marszałka. No, oczywiście wiemy,
że nie. Interesuje się polityką,
oczywiście
chyba
wiemy, że nie, bo w większości to w ogóle nie interesuje, jakie są tam zapisy koalicyjne. Ja jestem zdania, że zobowiązań trzeba dotrzymywać, pacta sum servanda, i po prostu nie ma dyskusji. Ale też wiem, panie redaktorze, że w polityce różne rzeczy się zdarzały. Włodzimierz Czarzasty, jak widzę, podchodzi do tego roztropnie i spokojnie. Nie epatuje ani opinii publicznej, ani też nie sprawia wrażenia przebierającego nóżkami. Natomiast Szymon Hołownia prawdopodobnie ma jeszcze kilkadziesiąt dni, aby sobie ułożyć w głowie to, że przestaje być drugą osobą w państwie. Moim zdaniem swoją funkcję wypełniał dobrze, ale też na te zapisy koalicyjne się zgodził. Jak będzie? No, dzisiaj trudno powiedzieć.
I jakie ma poparcie we własnym klubie?
Myślę, że w tej kwestii, czyli żeby... O co pan pyta?
Poparcie w sensie, czy klub zagłosuje za tym, żeby marszałek odszedł i była zmiana, czy nie?
Nie wiem tego, panie redaktorze, bo to są jednak jego najbliżsi koledzy. Są dwie możliwości jakby dojścia do tej sprawy. Pierwsza to taka, można powiedzieć, z konstrukcyjnym wotum, prawda, czy przy jednym głosowaniu załatwia się temat, ale też może na przykład być głosowane odwołanie pana marszałka. Więc to jest wszystko przed nami. Nie wiem, czy wszyscy politycy Polski 2050 są gotowi na głosowanie za jego odwołaniem. My w Polskim Stronnictwie Ludowym jesteśmy zdania, jakie wypowiedziałem, ale w tej konkretnej kwestii dyskusja jeszcze przed nami.
Może się postawić w listopadzie i w ogóle zrobić taki ruch, że na przykład powie, że jak nie dostanie wicepremiera, to nie ustępuje z fotela marszałka i wtedy w ogóle w koalicji będzie rozpad.
Ja myślę, że tutaj Polska 2050 jako trzeci klub koalicyjny jest co do wielkości, bo pierwszym jest Platforma Obywatelska, drugim jest Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, trzecim jest Polska 2050 i czwartym, najmniejszym jest Lewica. Oni mają takie poczucie może niedoważenia, że najmniejszy klub w koalicji będzie miał więcej tych stanowisk niż nie najmniejszy, czyli trzeci w kolejności. Ale po pierwsze, jak powiedzieliśmy na początku, nie interesuje to opinii publicznej, czy będzie jeden premier, czy wicepremier, czy minister. To powinno być załatwione w cichości gabinetów i podane do publicznej wiadomości i jechać dalej.
To co będzie z PSL-em jesienią, panie marszałku? Czy Władysław Kosiniak-Kamysz na kongresie obroni fotel prezesa partii, czy nie?
Myślę, że jak mało który kandydat zasługuje na ponowne powierzenie mu funkcji prezesa.
Serio pan mówi?
Tak, to jest świetny prezes PSL-u. Człowiek, który naszą partię...
Łubu-dubu.
Niech będzie. Ale jeżeli takie mam zdanie, no to nie będę, że to powiem, mówił wbrew sobie. Panie redaktorze, przeprowadził Polskie Stronnictwo Ludowe przed najtrudniejsze czasy. W 2015 roku, kiedy dostaliśmy 5-13, on tak naprawdę...
A teraz wie pan, ile macie, tak? Często poniżej
3. W ostatnim sondażu mówi pan, czytałem w Do Rzeczy, że 6%. Jeżeli pan nie wierzy, to proszę sprawdzić.
Dobrze, tego nie widziałem. Widziałem te, które mówią nawet o 2,5.
Polskie Stronnictwo, czyli jeżeli mieliśmy kilka dni temu 2,5, a teraz mamy 5 czy 6, to znaczy, że w ciągu doby wzrasta nam około 120%. To naprawdę przyrost jest fantastyczny. Ale panie redaktorze, no, na 2 lata przed wyborami opowiadanie o sondażach to jest trochę takie, można powiedzieć...
Obroni fotel? Prezes?
Wystartuje i zostanie prezesem. Nie ma żadnej co do tego wątpliwości.
A pan ma ochotę na stanowisko przewodniczącego Rady Naczelnej? Polityka Insight o tym ostatnio pisała.
Absolutnie jeszcze o tym nie myślałem. Na razie jesteśmy w trakcie zjazdów wojewódzkich, a zobaczymy, co będzie dalej.
A w jaką stronę pójdzie PSL? Tak jeszcze krótko na koniec tej części radiowej.
Panie redaktorze, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę chociażby o Instytucie Witosa, o tym, że będzie to taki, można powiedzieć, taka przestrzeń, gdzie oprócz propagowania idei myśli państwowej Wincentego Witosa, który upodmiotowił stan chłopski w 1920 roku, a później poprzez swoją postawę dawał świadectwo tego, że jest wybitnym Polakiem, a więc Polskie Stronnictwo Ludowe osadzone jest na bazie wartości chrześcijańskich i chadeckich. Po pierwsze, poczucie wspólnoty. Wspólnota jest dla nas bardzo ważna. Po drugie, szacunek dla chrześcijańskiej tradycji naszej kultury. I po trzecie, rozumny patriotyzm, nie wykluczający przynależności do Unii Europejskiej, bo tak wybitni ludowcy jak Jarosław Kalinowski i Waldemar Pawlak de facto wprowadzali Polskę do Unii Europejskiej.
Może zostanie pan tym szefem Rady Naczelnej. Dzięki
temu. Dziękuję. Czyli pan prognozuje, że rozpoczynam kampanię wyborczą.
Tak mi to wygląda. Dobrze. A jaka będzie przyszłość koalicyjna PSL? O tym już w tej części drugiej. Zapraszamy do RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Czekamy tam. Do zobaczenia, do usłyszenia. To, panie marszałku, na jakich listach ludowcy mogą pojawić się za 2 lata? Jeśli za 2 lata będą wybory, może wcześniej.
Na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Sami?
My powiedzieliśmy tak do naszych przyjaciół samorządowców, z którymi spotkaliśmy się w poniedziałek na kongresie samorządowym, gdzie opowiadaliśmy im o złożonym przez nas projekcie likwidującym dwukadencyjność. Ja dzięki antenie także RMF FM apelowałem do posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy samorządowcom ograniczyli kadencję do 2, żeby byli tak samo sprawiedliwi wobec siebie i złożyli projekt ustawy ograniczający posłom pracę w Sejmie do 2 kadencji. Naprawdę warto przewietrzyć Sejm spośród tych, którzy są po 5, po 6 kadencji i niczego innego. Podejrzewam, w życiu by nie potrafili robić.
I to mówi pan wieloletni poseł, ale tak. Pan troszkę myli też porządki, no bo tam mamy władzę wykonawczą, tutaj ustawodawczą.
Panie redaktorze, a jakie to ma znaczenie? Jeżeli komuś się, jakiemuś miastu, jakiejś gminie ogranicza się możliwość, aby jego wójt dalej rozwijał tę gminę, ja zawsze daję przypadek Grzegorza Benedykcińskiego, który był blisko 30 lat burmistrzem
I to jest dobre rozwiązanie, czy
Grodziska. Odziedziczył, czy został wójtem najbiedniejszej gminy na Mazowszu, a przez swoje wielokadencyjne działanie stworzył, można powiedzieć, dla wielu nawet mieszkańców Warszawy miejsce do życia ze względu na to, że tam stworzono takie warunki do mieszkania bardzo, bardzo komfortowe dla wielu mieszkańców. Są takie miejsca na ziemi. I niech mi pan wierzy, że dwukadencyjność powoduje także krótkoterminowość działań, bo wiemy o tym, że przez pierwszą kadencję...
To jest dekada, no to nie jest taki krótki termin.
A czasami są rozwój gminy trzeba planować na 20-30 lat. Ja nie mówię, panie redaktorze, że wszyscy ci wójtowie, burmistrzowie są idealni, ale to nie ustawa Prawa i Sprawiedliwości, tylko mądrość ludzi powinna o tym decydować. Mhm. Czy pan jest w stanie mnie przekonać, że obywatel za kotarą biorący długopis i skreślający wójta, albo dający mu jeszcze następne 5 lat, to jest kierowany tym, że jest w sitwie jakiejś? To jest takie gadanie tej partii Razem i ludzi, którzy niczego nie rozumieją, nie wiedzą, na czym polega samorząd. Te mądrale wszystkie, którzy mówią o tym, że mądrzą się o samorządzie. Ja mam do nich pytanie. Co zrobiłeś w samorządzie? Pobudowałeś drogę? Wybudowałeś jakąś szkołę?
Tak, tylko dobrze, pan też wie, że ktoś, kto jest przez naście lat, buduje pewne układy. Inni być może będą się bali wystąpić przeciwko niemu, bo będą wiedzieli, że zostaną po prostu zmiażdżeni przez czołg. Tak bywa. No,
ma pan taki przykład takiej gminy? Moim zdaniem, jeżeli wójt nie spełnia oczekiwań mieszkańców, proszę spojrzeć na przykład Gdyni. Wyjątkowy gospodarz się myślało. Tyle lat prezydent Szczurek rządził, ale w pewnym momencie okazało się, że ludzie już mają dosyć jego działalności albo dostrzegli, że coś się dzieje złego. I co zrobiono? Nie wszedł do drugiej tury.
No teraz pytanie, czy rzeczywiście Gdynianie są zadowoleni z tego wyboru?
Jeszcze raz powtarzam, każdego mądrale, który tyle gada o samorządzie, najpierw zapytam, byłeś? Zostałeś wybrany? Co zrobiłeś?
Panie marszałku, ile jest prawdy w tym? Wrócę do tego pytania o to, jakie listy mogą być za rok, za 2. Że coś nowego może powstać na scenie politycznej, coś nowego, do czego PSL mogłoby się przyłączyć.
Panie redaktorze, zawsze powstaje coś na rok, na pół, półtora, bo pół to może za krótko. Pan dobrze wie, jako doświadczony dziennikarz polityczny.
Dziękuję za komplement.
No ale tak jest, panie redaktorze, no przecież pan już nie jedną, że tak powiem,
wywrotkę
partii politycznej widział. I też nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale dzisiaj tym wszystkim, którzy myślą, że stworzą partię polityczną, która da im taką autostradę do władzy przez najbliższe wiele, wiele lat, no to życzę szczęśliwej drogi. Powiem.
Czyli te partie, które teraz powstają, są bez sensu?
No to są moim zdaniem partie sezonowe. Panie redaktorze, partie, żeby założyć, jest najmniejszy problem, ale partie później rozwinąć i utrzymać, to jest potężna robota. Mówi to panu sekretarz partii, Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jest codzienna, żmudna praca. Powiaty, województwa, gminy, sołectwa trzeba odwiedzać, do ludzi mówić. Ja wiem, że dzisiaj większość aktywności przenosi się do internetu i pewnie obecność w internecie umiejętna będzie decydowała o tym, jaki będzie wynik wyborczy. Co do tego chyba się jestem w stanie zgodzić, choć trudno mi się zgodzić, ponieważ jestem trochę, można powiedzieć, taki pograniczu pomiędzy tym działaniem analogowym, realnym, poprzez podanie
jak
ręki niż lajkowanie, prawda? Wolę podać rękę
wyborcza
niż zalajkować.
No to procentuje na pewno. Czyli Gazeta Wyborcza, która pisała, że być może Rafał Trzaskowski stanie na czele takiego nowego ugrupowania lewicowo-liberalno, jakiegoś demokratycznego, nie wiem jak to tam nazwać, to co, nie ma racji?
To nie nasza bajka, ponieważ Rafał Trzaskowski nie jest żadną tajemnicą. Bardzo go lubię, szanuję jako człowieka. Jest osobą o poglądach, najdelikatniej mówiąc, centrolewicowych, prawda? Wokół niego ludzie, których widzimy, czy to na kampusie, czy gdzieś, też mają te afiliacje lewicowe i nic w tym złego, ale nie z nami, po drodze.
A dusi się w Platformie w tej chwili?
Dzisiaj w Platformie Rafał Trzaskowski, moim zdaniem, ma duży problem, żeby być nadal uznawanym jako ten lider numer dwa w partii. No bo przecież zanim jeszcze się odbyły wybory, to był niekwestionowanym pretendentem, pewnie nawet do objęcia funkcji przewodniczącego partii. No ale
obroni stanowisko w partii? Obroni w ogóle swoje miejsce w partii?
Tego nie wiem, dlatego że słyszałem wypowiedź premiera Tuska, który powiedział, że nie będzie prognozował przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Tu powiało chłodem. Mm-hmm. Ale może to było jeszcze zaraz po wyborach, kiedy mało się kto w Platformie cieszył, gdyż ucieszyli się za wcześnie.
No wczoraj Rafał Trzaskowski nawet tak mocno przeklął na kampusie, będąc pytanym, co czuł 1 czerwca. Myśli pan, że
przeklął,
jesienią...
Tak?
Tak. Myśli pan, że jesienią będzie pan mówił, panie premierze, do Radosława Sikorskiego, a nie do Donalda Tuska?
Jeżeli ma być zmiana na funkcji premiera, to oczywiście ja jej nie prognozuję i w żadnych działaniach nie biorę udziału, ale jeżeli miałaby być, to premierem moich marzeń jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Już pan mówił
dzisiaj Łubu Dubu. Miał propozycję 2 lata temu, żeby zostać premierem.
Już pan mówił Łubu Dubu, więc już proszę drugi raz nie powtarzać, ale naprawdę to jest premier, na którego chętnie...
Dlaczego 2 lata temu nie został? Była propozycja.
Panie redaktorze, pan dobrze
ze strony Kaczyńskiego.
Pan dobrze wie, że propozycja od partii, której rzeczniczka jeszcze kilka lat temu mówiła, że trzeba nas wyeliminować z życia, to jest po prostu haniebne stwierdzenie, które moim zdaniem zamyka jakąkolwiek drogę do rozmowy z tą partią, bo o eliminowaniu ludzi z życia to mówili przedstawiciele jednej nacji, myśląc o Polakach.
Wiem, ale czasy się zmieniły. Może, tak jak niektórzy uważają, podróż za ocean Michała Kamińskiego, wicemarszałka Senatu, członka PSL-u teraz, właśnie służy temu, żeby taka koalicja z PiS-em powstała w przyszłości.
Dlaczego w Stanach Zjednoczonych miałaby być zawiązywana koalicja z PiS-em?
Nie wiem. Zabiega o pewnego rodzaju poparcie.
Nie wiem. Nie siedzę w głowie Michała Kamińskiego. Nie wiem, jaką miał misję i czy w ogóle miał misję. Moim zdaniem przede wszystkim realizował swoje zadania lub te, które...
Czyli jakie? Bo był za pieniądze PSL-u tam
za oczami. Moim zdaniem także nawiązywał kontakty z konserwatywnymi think tankami i politykami. I to była główna, że tak powiem, idea, dla której w związku z PSL-em pojechał. Nie wiem też, bo nie rozmawiałem z nim, jakie są tego efekty, ale koalicje, panie redaktorze, koalicje polskie trzeba zawierać w Polsce, a nie w Stanach.
Ale ponoć Amerykanie bardzo by chcieli, żeby taka koalicja powstała. Ja to słyszę już od prawie roku. Bardziej PSL-PiS niż PiS, Konfederacja.
Ja nie słyszałem tego od Amerykanów. Może pan, panie redaktorze, ma lepsze kontakty, a najlepiej, gdybyśmy to usłyszeli obydwaj.
No, ja takich rzeczy oficjalnie się nie słyszę. Ale co myśli pan, że jest coś na rzeczy, że ten Sikorski walczy o fotel premiera jesienią? Ponoć Adam Biele mówi, że też po to jeździł do Ameryki teraz ostatnio, moim żeby zdaniem, zyskać poparcie Białego
moim
Domu.
Moim zdaniem Radosław Sikorski, i tutaj nic złego, bo polityk musi mieć ambicje, pewnie takie ambicje ma, nie ukrywał, że miał ambicje prezydenckie, ale zachował się uczciwie i przyzwoicie wobec Trzaskowskiego, stanął do prawyborów, przegrał, a później go wspierał, a że teraz buduje swoją postać, pozycję poprzez chociażby tą inicjatywę Zryw, czy też aktywność na arenie międzynarodowej, trzeba powiedzieć, że jako minister spraw zagranicznych, no nie musimy się za niego wstydzić, prawda? Mm-hmm.
Byłby lepszym premierem niż Tusk?
Nie, naciągnie mnie pan na takie pytania, bo jeszcze raz odpowiem, że dla mnie najlepszym premierem byłby Kosiniak-Kamysz.
Dobrze, bardzo ładnie się uśmiechał minister Sikorski do prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych na forum ONZ. No, nie wiem, jak pan myśli, jak pan odbiera, to
wystarczy,
jest ocieplenie?
Wystarczy,
zakopanie to pora wojennego?
Jak dwóch adwersarzy wyjedzie za granicę, to zaczynają mówić ludzkim głosem. Mhm. No to, że obydwaj się uśmiechnęli, siedzieli na miejscu przeznaczonych dla delegacji polskiej i rozmawiali, no to myślę, że o jednym i o drugim dobrze świadczy, tak? Że nie są jakimiś zakapiorami, tylko po prostu potrafią, pomimo różnic...
No to może dla Polski byłoby to lepsze rozwiązanie. Sikorski premier, Nawrocki prezydent, ta szorstka przyjaźń byłaby mniej szorstka.
Jeżeli od tego panu zależnia bycie premierem, no to też chcę panu powiedzieć, że co najmniej dwie dobre rozmowy z panem Nawrockim miał Donald Tusk.
O, to ciekawe, gdzie?
No jedna była w Pałacu Prezydenckim, to żadna tajemnica, a druga chyba przed wylotem pana prezydenta do Stanów.
Jak pan ocenia w ogóle prezydenturę Nawrockiego? Prawie 2 miesiące już mijają.
W wymiarze wewnętrznym bardziej ostro oceniam, ponieważ raczej koncentruje się tylko i wyłącznie na zaostrzaniu sporu politycznego, czego egzemplifikacją są te weta, moim zdaniem w większości niepotrzebne. Natomiast w wymiarze międzynarodowym to chyba nieźle. Mhm.
Ma szansę stworzyć taką szeroką koalicję, w której być może też kiedyś znajdzie się PSL, taką właśnie...
O tym, czy PSL się znajdzie, to nie powiem, bo nie wiem i raczej nie. Natomiast, i na pewno nie. Natomiast czy ma szansę zbudować konserwatywny nowy blok? Moim zdaniem idzie na to. Ma przewagę nad liderem Prawa i Sprawiedliwości, wiadomo jaką, prawda? Biologia
PSL.
Jest nie mylić z PSL-em. Druga przewaga, no to jest właśnie to, że te 10 lat prezydentury Karola Nawrockiego dają mu komfort bycia na uprzywilejowanej pozycji w życiu politycznym. Prezydent, że tak powiem, ma dużo mniej okazji do wywrotek politycznych niż politycy w tym rzemiośle będący czy w Sejmie, czy w samorządzie, czy w rządzie, prawda? Jest bardziej recenzentem, może budować swoją pozycję koncyliacyjną, jak trzeba, czasami zaostrzyć.
To jeszcze dwa pytania. Mam do pana, już czas ucieka, więc dlatego tak, przepraszam, będę wchodził w słowo. Bo pan powiedział, że wetuje za dużo, ale wczoraj podpisał 3 ustawy.
Podpisał.
I powiedział, że w poniedziałek skieruje 2 swoje do Sejmu, między innymi jedna o ściganiu banderyzmu. Jak pan na to patrzy, czy to jest właściwy sposób patrzenia na historię, czy nie?
Jeżeli pan prezydent chce na ten temat poważnie rozmawiać, a z jego takiej historycznej jakby działalności jeszcze w IPN-ie i teraz z wypowiedzi wygląda, że ma do tego stosunek nie tylko polityczny, bo to trzeba też mieć do tego takie podejście patriotyczne, prawda? Mhm. To ja uważam, że ściganie banderyzmu, które u zarania którego było ludobójstwo na Wołyniu, jest jak najbardziej wskazane.
I ja, Sejm to by przegłosował, jak pan czuje?
To znaczy, moim zdaniem, jeżeli nie cały klub, a myślę, że nawet cały, to większość klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego nad tym projektem jest gotowa pracować. Powiem więcej, taki projekt w sejmowej zamrażalce już jest. Więc jeżeli faktycznie, bo to jest dla mnie nowa wiadomość, jeżeli pan...
Wczoraj wieczorem.
Jeżeli pan mówi, panie redaktorze, że prezydent kieruje taki projekt, to ja uważam, że nad tymi dwoma projektami można by zacząć pracować i zrobić to szybko. Nie dlatego, żeby pokazywać środkowy palec Ukraińcom, tylko bo my otwarte ramiona pokazaliśmy, prawda, i serce. Ale żeby też, ja zresztą o tym rozmawiałem z ambasadorem Wasylem Bodnarem kilka dni temu i powiem panu, że on na rozmowy o tym jest także otwarty. To jest dosyć ciekawa informacja.
No to będziemy czekać. To i jeszcze ostatnie pytanie, panie marszałku. Raport, aneks raportu WSI, jak pan myśli, prezydent powinien go ujawnić, czy nie? I w jakiej formule, w jakiej formie?
Zawsze jest tak, panie redaktorze, mówił, tak powiedział, że Marek Edelman. Co do niego chyba nikt nie ma wątpliwości, że jaka to postać. Prawda, która przychodzi za późno, jest bez wartości. Moim zdaniem to już jest po prostu za późno. Gdyby to zostało ujawnione natychmiast pod koniec lat 90.
Ale nie chciał tego Lech Kaczyński jako prezydent, Andrzej Duda też nie chciał.
A chce tego Karol Nawrocki. Może dlatego,
może
że
może bardziej Sławomir Cenckiewicz.
No zobaczymy. Myślę, że już dzisiaj nie będzie miało to takiej mocy emocjonalnej, jak kiedyś by mogło mieć.
A jaka przyszłość czeka Cenckiewicza?
No, czekamy na ten wyrok sądu, który rozwieje wątpliwości, prawda? Bo pan pyta przecież o dostęp do informacji.
Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskiej Stronnictwa Ludowego. Dziękuję. Miłego dnia właśnie słonecznego i by był ciepły. Dziękujemy, do zobaczenia.